Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Polskie firmy zajmujące się przetwórstwem łososia biją na alarm. Unijne regulacje mogą niedługo wpłynąć na ich pozycję na rynku. Dziś przyjrzymy się także elektrycznej motoryzacji. Aleksandra Fedorska, Krzysztof Jankowski i sprzed mikrofonu Bartosz Garczyński. Witamy w magazynie zachodnim Radia Poznań. Mamy środę, 31 stycznia, no i bardzo dużo tematów do omówienia. Dziś zajmiemy się dwoma z nich. Pierwszy to temat walki o europejski rynek przetwórstwa łososia. Polskie firmy dysponują tu nowoczesną technologią, ale ich sytuacja może się mocno skomplikować ze względu na nowe pomysły pojawiające się w Unii Europejskiej. Już za chwilę moimi Państwa gościem będzie Mateusz Duch, publicysta zajmujący się tym właśnie tematem. Następnie temat popularnych gdzieniegdzie elektryków. Pojawiają się opinie krytyczne, ale pojawiają się też pochwały dla pojazdów elektrycznych. Oto jak obecnie wygląda sytuacja na rynku aut elektrycznych, Aleksandra Fedorska zapyta Flawiusza Pawluka, analityka ekonomicznego współpracującego z portalem Świat Paliw. Ta rozmowa w drugiej części naszego programu, a tymczasem zabieramy się teraz za temat europejskiego konfliktu o łososia. Czy wiedzieli Państwo, że polskie łososie podbijają zachodnie rynki? Ja na przykład nie wiedziałem, ale tu się okazuje, że całkiem nieźle sobie na tym gruncie radzimy. No ale nie podoba się to także innym graczom, oczywiście konkurencji. Tak to zwykle bywa. Moimi Państwa gościem jest dzisiaj publicysta zajmujący się tematyką międzynarodową, Mateusz Duch. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry.
No to na początek zapytam, jakim cudem udało się polskim producentom uzyskać przewagę na rynkach sprzedaży łososia w Europie?
Po prostu nasi producenci zainwestowali, bo to nie było z dnia na dzień, tylko długie lata. Jak też się przeczyta informacje na temat właśnie naszej branży przetwórstwa ryb, no to tak naprawdę to jest jedna z branż naszej gospodarki, która zajmuje się przetwórstwem żywności, która odniosła ogromny sukces, nie tylko w Europie, ale i na świecie, więc to jest potwierdzenie tego, że jeżeli umożliwi się naszym firmom polskim dobre warunki do rozwoju, do inwestycji, do trwałego wzrostu i też można powiedzieć eksport, no to można powiedzieć, że potrafimy zdziałać gospodarcze cuda.
No cuda na pewno, bo ja od razu powiem w ten sposób, mnie Polska się z łososiem jakoś specjalnie nie kojarzy, kojarzy mi się Skandynawia.
My jesteśmy, to prawda, jak najbardziej, bo my tu jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o przetwórstwo. Po Danii i Szwecji jesteśmy trzecim największym producentem przetworzonego łososia, czyli u nas w Polsce dokonuje się już przetwórstwa mięsa właśnie łososia, gdzie później trafia to właśnie na rynki europejskie, do Niemiec, do Francji, do Holandii, Belgii, generalnie na zachodnie właśnie rynki Unii Europejskiej.
Dobrze, to co się obecnie dzieje w takim razie, jeżeli chodzi o ten temat, bo my sobie radzimy całkiem nieźle, no ale
nawet bardzo dobrze.
W Unii Europejskiej pojawiają się pomysły na wprowadzenie regulacji, które mają ten stan rzeczy zmienić.
Tak, i ten temat wypłynął już jakiś czas temu, bo na jesieni, no niestety tak się złożyło, że to był okres kampanii wyborczej i wyborów do Sejmu Senatu, więc no niestety za bardzo tym tematem się nasi decydenci, politycy nie mogli pochylić. I niestety w Brukseli to nie jest tak, że my jako państwo nie powinniśmy dbać w Unii Europejskiej o własne interesy, bo cały czas toczy się zakulisowa gra o to, żeby inni mogli najwięcej skorzystać, tak? My oczywiście próbujemy wzmocnić swoją pozycję gospodarczą w Unii Europejskiej. Wychodzi nam to nawet dobrze, natomiast nie możemy zapominać, że inni, widząc to, że nam się dobrze powodzi, rośniemy w siłę, no próbują jakimiś tam swoimi sposobami, czasami zakulisowymi, zmienić te warunki gry, tak? Żeby po prostu nam utrudnić jako polskim firmom działanie. I to nie tylko dotyczy branży przetwórstwa łososia, bo o tym teraz się mówiłem, ale też dotyczy to rynku transportu, też inne gałęzi, no bo my mamy po prostu wiele atutów, które przemawiają za tym, że my możemy po prostu te rynki zdobywać, a nie konkurencja na zachodzie.
No dobrze, no a to konkretnie jeżeli chodzi o rynek przetwórstwa łososia, to jakim sposobem zdobyliśmy te przewagi?
Nasi producenci, z tego co też branża mówi sama, tak, stosuje specjalną taką metodę schładzania, czyli po prostu filety są zamrażane w temperaturze, tak, czy też mówią podmrażane od minus 7 do minus 14 stopni Celsjusza. Później po prostu są podawane obróbce, czyli są po prostu tam dostosowane już do dalszego etapu sprzedaży. Czyli są krojone w plastry i wysyłane na rynki zachodnie. I to się niestety nie podoba konkurencji na zachodzie, bo też jak można przeczytać, 60% łososia dostępnego na przykład na rynku niemieckim to jest łosoś, który trafia z Polski.
No ale co ma... Jaki ma związek ten sposób zamrażania łososia do zdobywania?
Pozwala po prostu naszym producentom dłużej dawać tą żywność po prostu do obiegu. Po prostu takie podmrażanie, zamrażanie powoduje, że ten łosoś dłużej jest na rynku. Bo w tej chwili toczy się spór o to, że Komisja Europejska chce za pomocą regulacji prawnych skrócić okres dotyczący właśnie dostarczenia tego łososia na półki sklepowe do 96 godzin. A ta metoda podmrażania pozwala, żeby to było więcej niż 96 godzin. Bo jeżeli skrócimy do 96 godzin, czyli do 4 dób, no to niestety nie uda się tego łososia przetworzyć w Polsce i wysłać na rynki zachodnie. Więc to jest po prostu takie prawne zagranie konkurencji, przede wszystkim francuskiej, żeby utrudnić naszym firmom konkurencję na rynku.
Czyli
Więc tutaj,
tu
no.
chodzi o to, że nasz produkt jest bardziej konkurencyjny ze względu też na to, że może wytrzymać dłużej, tak? Że ze względu na tą technikę
To jest
składzania
tak.
jest bardziej odporny na zepsucie się po prostu, tak?
Dokładnie tak. I też między innymi tu
I teraz
nasi
odgórnie
europosłowie.
to ma być
Tak.
skorygowane, tak?
Tak, żeby po prostu było to utrudnione, czyli po prostu krótszy czas, czyli prawnie 96 godzin, dziękujemy, tak. Jeżeli się nie uda, no to niestety ten produkt nie będzie mógł być wprowadzony na rynek. Więc tak naprawdę kilka miliardów złotych, czy nawet kilkanaście miliardów złotych może stracić nasza gospodarka, nasza branża przetwórstwa właśnie ryb. A nasi są wiodącym liderem i tak naprawdę te ryby z Polski trafiają. Właśnie to jest ciekawe te zagadnienie, bo u nas spożycie ryb nie jest zbyt duże, jeżeli chodzi o mieszkańca na głowę, na tle Unii Europejskiej czy świata. Natomiast no, jeżeli chodzi o produkcję, eksport, no to jesteśmy dość takim solidnym tu podmiotem, jeżeli chodzi o państwo. I nasze firmy mają czym się tu poszczycić. Dlatego tym bardziej to jest taki temat niszowy, ale pokazujący właśnie to, że cały czas trwa walka o ten rynek, o te pieniądze, więc w Brukseli warto też mieć swoich ludzi, którzy będą dbali o nasze polskie interesy, o interesy polskich firm. Bo to właśnie teraz wygląda na to, że lobby, które działa, czy też działało na rzecz głównie francuskich producentów, tutaj właśnie widać, że Francuzi chcieli nam utrudnić życie. No zobaczymy, czy te zmiany wejdą w życie. Generalnie chodzi o tysiące miejsc pracy, o kilka miliardów euro na rynku, więc jest to dość taka bulwersująca sprawa, że no po prostu nie to, że rynek decyduje, że nasi przegrywają z uwagi, nie wiem, że są za drodzy, że
Regulacje po
produkty
prostu.
dostarczają, tylko regulacje takie wewnętrzne, które po prostu będą faworyzować no niestety tych producentów na zachodzie, a nie polskich. Więc tu
Ja
jest
tu bym
to bardzo brzydkie
zaznaczył.
zagranie.
Ja tu bym zaznaczył od razu, bo to warto zaznaczyć, to w Brukseli nie jest takie oczywiste. Sytuacje starają się ratować, no, ponadpartyjnie w pewien sposób. Anna Fotyga z Prawa i Sprawiedliwości, Magdalena Adamowicz i Elżbieta Łukaciejewska z Platformy Obywatelskiej, więc mamy tu dwie główne siły polityczne z Polski, jednak stojące po stronie naszych producentów. To dobrze. Powiem tak, z Unii Europejskiej słyszymy, że to zwiększenie tak naprawdę wymagań higienicznych, czyli można by było powiedzieć, że z punktu widzenia konsumenta wydawałoby się, że to jest dobrze, no bo zwiększa się higiena, zwiększa się w takim razie bezpieczeństwo żywnościowe, też zdrowa żywność jest bardziej. No i pod takim hasłem, tak jakby te regulacje są wprowadzane, prawda?
No tak, tylko że też jak się spojrzy na statystyki, no to niestety, jeżeli chodzi o zagrożenie właśnie, jeżeli chodzi o możliwość zatrucia się jakimiś tam niebezpiecznymi substancjami czy bakteriami, no to jest tak naprawdę to jest promil nawet albo i jeszcze mniejszy wskaźnik, więc to są pojedyncze przypadki, gdzie wykryto w ogóle jakieś tam niedozwolone substancje, czy też
Przy tej technologii, tak? Przy tej technologii
tak, przy tej
mrożenia.
technologii, dokładnie tak. W ogóle to też jak tutaj się człowiek wczytuje w tą tematykę, to się okazuje, że więcej jest zatruć, czy też zatrutych porcji łososia przetwarzanego za pomocą innej technologii, niż tej, którą właśnie się chce zablokować, czy
Wyeliminować.
też ograniczyć. To jest dopiero ciekawe zagranie, więc tutaj naprawdę idzie ostra gra i to przede wszystkim o pieniądze, więc tutaj trzeba patrzeć to z punktu widzenia biznesowego, więc nasi tu producenci powinni no, liczyć na wsparcie naszych władz, bo to jest jednak dość istotna gałąź naszej gospodarki, jeżeli chodzi o przetwórstwo. chyba to jest około 6 czy 7% wartości polskiego sektora spożywczego, więc to też jest kawałek tego tortu, więc jest o co się bić.
Ja prowokacyjnie bym zapytał, czy w takim razie, tak na podsumowanie, czy mamy do czynienia z równym rynkiem europejskim, z równością, jeżeli chodzi akurat o podejście do podmiotów gospodarczych z różnych państw, tak? No bo mamy tutaj ten przykład, pan wspomniał jeszcze o przewoźnikach, tam też wiemy, że specjalnie
No,
wprowadzono pewne regulacje. Czy mamy tak naprawdę równe szanse?
oczywiście, jeżeli chodzi o rynek, mówi się o tym, że wszyscy są równi, tak samo traktowani. No ale jak się spojrzy, że tak naprawdę za tą kotarę, to okazuje się, że tutaj Francja bryluje, jeżeli chodzi o utrudnianie działalności naszym polskim przedsiębiorcom, i to jest od lat. I tutaj, jak się wczyta się w tę tematykę, no to oczywiście tu prawo unijne, ale regulacje, powiedzmy, regionalne czy też te państwowe powodują, że no naszym się kładzie trochę te kłody pod nogi, żeby jednak no nie odbierali pozycji na rynku europejskim innym firmom z zachodu. Więc tu nie do końca jest tak równo traktowane, jeżeli chodzi o firmy, tak?
No powiedzmy
Tutaj
sobie to
każdy.
wprost. Prawo prawem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie, jak to cytując
Znaczy,
klasyka, można by było powiedzieć, tak?
pieniądz musi być w naszej kieszeni, tak? Żeby najwięcej pieniędzy trafiało do
Tak
naszej
jest.
kieszeni, o to chodzi, tak? Mamy wspólny rynek, powiedzmy to jest po prostu tak, że przy stole siedzi 10, tak? 10 osób i mamy wspólny rynek w postaci dużego tortu. No i oczywiście my tutaj dbamy o ten rynek, ale każdy z tych 10 graczy chce jak najwięcej
Dla siebie.
ukroić tego tortu dla siebie, tak? I to tak wygląda. I to dotyczy wielu gałęzi, więc nasi naprawdę przedsiębiorcy muszą mieć to wsparcie, jeżeli chodzi o czy to naszych lobbystów, tak, w Brukseli, czy też po prostu naszych urzędników, polityków, którzy będą twardo stali za nim. No bo jeżeli nie będziemy bronili swoich interesów gospodarczych, no to sorry, no ale no nie będą nas szanować. Będą po prostu chcieli nas wykorzystywać na wszelkie możliwe sposoby. Więc
I
dbajmy o
próbują.
swoje, wspierajmy o swoich producentów, więc na tym dużo lepiej wyjdziemy jako po prostu społeczeństwo, też jako gospodarka.
A o konieczności wsparcia polskiego sektora rybnego mówił dzisiaj Mateusz Duch, publicysta zajmujący się tematyką międzynarodową. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Magazyn Zachodni.
Witam państwa w drugiej części naszego programu. Już teraz rozmowa Aleksandry Fedorskiej z jej gościem.
Witam serdecznie, dobry wieczór. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Flawiusz Pawluk. Pan jest analistą rynkowym i interesuje się szczególnie pojazdami takimi jak samochody elektryczne, w szczególności Volkswagenem, bo tak czytałam na portalu, z którym pan współpracuje, to jest portal Świat Paliw. I pan regularnie publikuje w tym temacie i zajmował się w swoich ostatnich artykułach, jak widziałam, Volkswagenem.
Dzień dobry pani, dzień dobry wszystkim. Jestem analitykiem w świecie paliw, tak jak pani wspomniała. Ja właściwie wyrosłem w ogóle z rynku paliw, bo wiele lat byłem analitykiem giełdowym, więc zajmowałem się PKN-em, Orlen, zajmowałem się Lotosem, innymi rafineriami w naszym regionie. Natomiast no, w związku z tym, że jest to teraz już bardzo mocno związane z rozwojem rynku samochodów elektrycznych, to jakby te dwa obszary się bardzo mocno zaczynają przenikać, bo jeden wpływa coraz mocniej na drugi.
Pan to musi nam wytłumaczyć, jak rafinerie, które my rozumiemy jako zakłady produkujące paliwo, jak one się mają do samochodów elektrycznych? To musi pan nam przybliżyć, bo moim zdaniem, no ja na pierwszy rzut oka nie widzę takiej logiki.
Logika jest taka, że samochody elektryczne są dobrem substytucyjnym do samochodów spalinowych, czyli dynamika i tempo rozwoju samochodów elektrycznych będzie determinować w przyszłości marże rafineryjne, a być może będzie determinować też, które rafinerie trzeba będzie zamknąć. Ten proces na razie, powiedziałbym, jest na bardzo wstępnym etapie i tego jeszcze nikt nie czuje. Tutaj skutek jest wojny na Ukrainie, ponieważ Rosja była dużym eksporterem diesla do Europy i w momencie wybuchu wojny i nałożenia embargo ten diesel po prostu znikł, co poprawiło marże i te marże na dieslu do dzisiaj są bardzo dobre, patrząc z historycznego punktu widzenia, no ale to nie będzie trwało wiecznie, tak? Wcześniej czy później rafinerie odczują spadek marż i wcześniej czy później ten najsłabszy, czyli ten najpłytszym przerobie, po prostu będzie trzeba zamknąć. I dotyczy to przede wszystkim Europy, a w drugiej kolejności Azji.
Więc jeśli polityka klimatyczna, mam na myśli tu tą globalną, zdecyduje, takie przykłady mamy już na przykład w Norwegii, ale na terenie Unii Europejskiej też, że docelowo chcielibyśmy tylko samochody elektryczne. To oznacza to koniec branży rafineryjnej? Tak pan to ocenia?
Koniec nie, dlatego że branża rafineryjna przy głębszym przerobie jest jej również producentem nafty, czyli komponentu do produkcji petrochemii. Petrochemia prawdopodobnie, czyli wszelkie rodzaje plastiki, utrzyma się dużo dłużej. Ja mówię o tej części takiej stricte rafineryjnej, dlatego wspomniałem, że rafinerie o tak zwanym płytkim przerobie. Płytki to po prostu proste produkty, tak? A te produkty później można przetwarzać na kolejne produkty, w rezultacie dostawać na samym końcu polietylen, polipropylen, tak? I to jest wtedy tak zwany głęboki przerób. Natomiast polityka klimatyczna w Europie ma w tym momencie coraz mniejsze znaczenie. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się dlatego tak, że głównym konkurentem, jeśli chodzi o produkcję samochodów elektrycznych, są Chiny, ze swoim największym producentem BYD, który aktualnie produkuje więcej samochodów niż Tesla. I tam nie ma żadnej polityki klimatycznej. Jest to po prostu zwykły ekonomiczny interes. Chińczycy postawili na cały ciąg budowania wartości, czyli od wydobycia ziem rzadkiej poprzez budowę akumulatorów, a później budowę samochodów elektrycznych, co powoduje, że samochód elektryczny zbudowany przez chińską firmę będzie jakieś 25% tańszy niż samochód zbudowany przez firmę europejską. I w tym momencie polityka klimatyczna jest wtórna, dlatego że jeżeli klient dostanie dwa samochody, jeden będzie tańszy od drugiego o 25% i jeszcze drugi warunek będzie spełniony, będzie oprócz tego tańszy od analogicznego samochodu spalinowego, a to jesteśmy już bardzo blisko tego momentu, polityka klimatyczna przestanie mieć jakiekolwiek znaczenie, jakiekolwiek urzędowe decyzje. Będzie po prostu zwykły interes ekonomiczny konsumenta.
Dobrze, ale dlaczego jest pan tak pewny tego, że klient, że każdy z nas przesiądzie się na samochód elektryczny, to znaczy zamieni swój spalinowy na elektryczny? Przecież to obecnie, na przykład po tym, jak w Niemczech na przykład skreślono dopłaty, wysokie dopłaty do zakupu elektryków, widzimy, że sprzedaż elektryków znacznie spadła. Więc możliwe, że w ogóle nie mamy zamiaru zamienić naszych spalinowych na elektryczne.
Oczywiście, ale tak jak wspomniałem na wstępie, samochód elektryczny jest w Chinach samochodem tanim. Dam prosty przykład. Niemiecki samochód elektryczny, czyli ID3, jest sprzedawany w Europie, przynajmniej był jakiś czas temu, w granicach 35 tysięcy euro. Ten sam samochód elektryczny w Chinach kosztuje 17 tysięcy euro. W związku z tym naprawdę jest już dużo tańszy niż analogiczny spalinowy. To jest argument numer jeden. Więc dlaczego mielibyśmy się przesiąść? Ponieważ wydamy mniej pieniędzy na to. Drugi problem do tej pory był oczywiście, większość konsumentów obawiała się efektu zasięgu, spadku wydajności baterii, jak będą duże mrozy i jakby tego typu działań. To wszystko jest małymi kroczkami rozwiązywane. Powstają nowe typy baterii, które są tańsze, bardziej odporne na mrozy. Krótko mówiąc, przed samochodami elektrycznymi jeszcze jest długa droga rozwoju, która na samym końcu może sprowadzić nas do sytuacji, że samochód elektryczny będzie połowę tańszy od spalinowego. Natomiast jeśli chodzi o samochody spalinowe, szczególnie silniki spalinowe, to one już osiągnęły kres swoich możliwości. Ich już się nie da poprawić, żeby były bardziej oszczędne. Tak? Dlatego się tworzy hybrydy, czyli dokłada się baterie. Krótko mówiąc, w technologii samochodów spalinowych osiągnęliśmy kres postępu i nie możemy liczyć na to, że tu się coś pojawi nowego, co spowoduje, że ten samochód będzie tańszy albo będzie, nie wiem, lepszy. Natomiast w samochodach elektrycznych jesteśmy na początku drogi i na samym końcu tej drogi możemy naprawdę mieć bardzo tani produkt. Ale, tak jak wspomniałem, w Chinach jest to zwykły interes ekonomiczny. Po prostu dopłaty nie będą nikomu do niczego potrzebne, bo ten samochód będzie z definicji tańszy, nie mówiąc o tym, że wcześniej czy później energia elektryczna też będzie dużo tańsza niż obecnie, tak? No bo wszyscy rozbudowują moc odnawialną, tak? I to obserwujemy, jak mocno wieje, w Niemczech są ceny ujemne, takie jednodniowe.
Mówimy,
tak? Mówimy o cenach hurtowych, tak, nie detalicznych, hurtowych, ale to powoduje, że wcześniej czy później będzie się opłacało ładować samochód wtedy, kiedy wieje i naprawdę będzie to marginalny koszt. Więc reasumując, argumenty będą stricte ekonomiczne, tak jak zawsze ekonomiczne argumenty działają najlepiej w dłuższym okresie. Różnica jest tylko taka, że w Chinach już te argumenty widzimy, tak?
No to zobaczymy, co nam jeszcze tu w Europie, co na nas czeka, co chodzi o samochody elektryczne. Serdecznie panu dziękuję. Naszym gościem był pan Flawiusz Pawluk, współpracownik portalu Świat Paliw. Do usłyszenia. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Nie wiem jak państwu, ale mnie zapadły w pamięć słowa: przed samochodami elektrycznymi jest jeszcze długa droga rozwoju. No to ja chyba poczekam, jak ta droga się dalej potoczy. Tym bardziej, że w pewnych sektorach motoryzacji silnik elektryczny stoi w całkowitej sprzeczności z oczekiwaniami rynku. Znany producent motocykli Harley Davidson wypuścił swojego czasu na rynek model z silnikiem elektrycznym. No ten pomysł, delikatnie mówiąc, nie zawojował oczekiwań konsumentów, którzy oczekują chyba czegoś innego po tych motocyklach. To był Magazyn Zachodni, Aleksandra Fedorska, Krzysztof Jankowski i sprzed mikrofonu Bartosz Garczyński. Żegnamy i zapraszamy za tydzień.
Magazyn Zachodni.